Teraz naszym gościem publicysta Piotr Semka, tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry panu.
Kłaniam się.
A my patrzymy się Don't Stop Me Now. To taka piosenka trochę podzwonna do poprzedniej rozmowy o CPK. Od tego może zaczniemy. Panie redaktorze, Centralny Port Komunikacyjny to jest pomysł, który ma znaczenie na scenie politycznej. Politycy się przejmują tym projektem, czy to nie jest temat nośny społecznie, nie jest nośny politycznie?
Temat jest nośny społecznie, ale konkretne decyzje tworzenia jego to jest kwestia rządu. Nie można kogoś zmusić akcją społeczną do podjęcia się inwestycji, na którą ten rząd nie ma ochoty.
A z drugiej strony rząd, który nie ma ochoty, może tracić w sondażach, tracić poparcia. To jest temat dla Prawa i Sprawiedliwości zupełnie nowy, nowe osoby, nowe grupy społeczne, otwarcie na nowy świat polityczny.
No rozumiem, że pan nawiązuje do swojej rozmowy z doktorem Józefem Orłem, który stwierdził, że taka pewna transformacja PiSu może być właśnie budowana na takich inicjatywach.
Tak jest.
To jest oczywiście dla PiSu bardzo cenne pole nowych form aktywności, ale powtórzę, jeżeli rząd nie będzie tego chciał, Donalda Tuska, to tego nie zrobi. To jest tak duża inwestycja, że gdyby nawet rząd w 100% chciał, to jeszcze by wyskakiwały rozmaite problemy i bolączki tego projektu. A jeżeli tego nie chce, to znajdzie 1000 sposobów, żeby tego nie zrobić.
A Tusk może sobie pozwolić na niechcenie tego projektu, na pokazanie nam, nie zależy na tego rodzaju modernizacji kraju, na tego rodzaju skoku cywilizacyjnego dokonania?
Tusk patrzy w sondaże, a sondaże na razie nie spadają. Platformy, co więcej, w niektórych sondażach Koalicja Obywatelska wyprzedza PiS, więc sytuacji, w której jest jakiś gwałtowny spadek, nie ma. A Tusk jedyne, czego może się bać, to tylko sondaże.
No, ale z drugiej strony są sondaże, które pokazują, my chcemy CPK jako Polacy.
No dobrze, ale na to Tusk mówi, nie chcecie na tyle, aby mi spadły sondaże. W związku z tym, jeżeli i tego nie chcę, i sondaże nie spadają, to mogę wymyślić 1000 sposobów, żeby udawać, że to robię, ale tego faktycznie nie robię.
Jak na razie Donald Tusk został zmuszony do zrobienia czegoś, czego chyba nie chciał, czyli do spotkania się z rolnikami. Jest oficjalne potwierdzenie. Dzisiaj o godzinie 14 Donald Tusk w końcu spotka się z rolnikami w Warszawie, w Centrum Dialogu. Sukces premiera czy sukces rolników, że zmusili premiera do rozmów?
No, sukces rolników, ale ja cały czas... Znaczy domyślam się, co będzie na tym spotkaniu. Tusk powie, że spore sumy z KPO jest w stanie przerzucić na potrzeby rolników i prawdopodobnie będzie kokietował możliwością zamknięcia czasowego granicy z Ukrainą. To myślę, że będą dwa jego mocne ruchy. To jest dosyć charakterystyczne, że Donald Tusk jednak wychwytuje tendencje społeczne i decyduje się na rozmowę z stroną ukraińską w sposób dosyć twardy. Tak było, kiedy premier Zełenski wymyślił taką typowo akcyjny pomysł, żeby oba rządy spotkały się na granicy i wtedy Tusk powiedział, nie, chwileczkę, mamy spotkanie, ale chyba w przyszłym miesiącu, jeśli dobrze pamiętam. I teraz, rzucając hasło, że może zamknąć granicę, strona ukraińska już wykazała nerwowość, że to jest wizja, która stronę ukraińską niepokoi.
A z drugiej strony żadnych decyzji nie ma. Donald Tusk w kampanii tuż po wyborach mówił, szybko to załatwię w Brukseli, w Ukrainie będą ruchy. Mają za chwilę 3 miesiące rządów, żadnych decyzji nie ma. To już jest dużo czasu, kwartał
tak,
za nami.
Donald Tusk stosuje metodę, że stare obietnice zastępuje nowymi. I mówi wtedy, że ta nowa obietnica załatwi sprawę, której nie załatwiła stara opinica. I jak dotąd robi to dosyć sprawnie.
Robi to
Proszę zauważyć, że nauczyciele, którzy zostali pozbawieni realnych podwyżek, nie ruszyli się. Przedsiębiorcy, którzy też mieli uzyskać korzystne na siebie zmiany, są dosyć stonowani, więc to dlaczego Donald Tusk to robi? Bo może. Znaczy, krótko mówiąc, nie pojawiły się żadne wskaźniki pokazujące, że Platforma spadła po powstaniu rządu koalicji 13 grudnia.
No ale
to jak nie spadają sondaże, no to robimy tak, jak chcemy. Tak to myśli Tusk, podejrzewam.
No ale z drugiej strony jest tak, że trudno, żeby w 3 miesiące po wygranych wyborach, po utworzeniu rządu, nagle spadały sondaże, a to się wszystko odkłada i może na to liczy Prawo i Sprawiedliwość, że jednak ta pewna arogancja Tuska, że z tych 100 konkretów za chwilę będziemy je policzać w marcu. Pewnie będzie kilka zrealizowanych, to mało istotnych, wszystkie ważne będą niezrealizowane. No ale Tusk nie powie, że nie może, trudno, tutaj budżet, katastrofa, no ale to się będzie odkładać. Na tym nowym rządzie. Te niezrealizowane
obietnice. Jak zacznie się ta fala platformerska sypać, to wtedy o tym porozmawiamy. Ale póki co się nie sypie, a mówimy o prognozach dotyczących sytuacji za pół roku czy za 8 miesięcy. Na razie Platformie nie spada.
A wiemy dlaczego?
Przepraszam za ten taki ton zimnego realisty, ale ja zawsze jestem zwolennikiem, żeby po prawej stronie patrzono bardzo trzeźwo na sytuację, a nie ulegano takiemu przekonaniu, że za chwilę przyjdzie dziejowa sprawiedliwość i za te wszystkie obrzydliwe rzeczy, które robi ekipa Tuska, przyjdzie słuszna kara. Może przyjść, a jeżeli Tusk będzie zręczny, to nie przyjdzie.
No właśnie, to może wyjaśnijmy naszym gościem Piotr Semka, dlaczego Donaldowi Tuskowi nie spada i Platformie nie spada. Gdzie jest ta siła, że można nie realizować obietnic, a i tak jest się popularnym?
Dwa elementy. Opanowanie większości przestrzeni medialnej. Tutaj wyrwanie telewizji jest ogromnym awansem dla Tuska i dwa, posiadanie 100% poparcia w Brukseli. To są dwa elementy, które pozwalają mu kontrolować i które wpływają na nastroje społeczne.
Bruksela i pieniądze z Brukseli to jest ten parasol także finansowy, który pozwoli Tuskowi spokojnie rządzić, że pieniądze, że euro będzie płynąć z Brukseli.
Pieniędzy on za dużo nie dostał na razie, a jak ma dostać, to jeszcze za pewien czas. Ale takie komunikaty trafiają do wyborców.
I to się w Polsce dobrze jeszcze przyjmuje. Mam, tak jak kiedyś Donald Tusk rządził, ten wielki tort, kiedy wynegocjował perspektywę finansową jeszcze Marcinkiewicz, ale dzielił ją Donald Tusk, taki wielki tort przygotował i kroił ten tort z pieniędzy unijnych zrobiony, pieniędzy
to,
z lukru i rozdawał.
Pan pamięta ten obrazek, że on kroi tort, pokazuje, że tacy ludzie jako Stachowicz wykonali dobrą robotę, bo stworzyli obrazek, który pan pamięta do dzisiaj. A to było przecież
parę ładnych lat temu. Tylko dla mnie to jest obrazek, do którego mam ambiwalentny stosunek krojenia pieniędzy
ale
i rozdawania.
Pan pamięta, może pan go lubić, może pan go nie lubić, ale go pan pamięta. I w ekipie Tuska byli ludzie, którzy myśleli takimi kategoriami.
I te kategorie cały czas funkcjonują, cały czas tak można działać?
Tak, stworzył wokół siebie strefę wolną od niewygodnych pytań na przykład. Na konferencji nie dopuszcza dziennikarza Republiki i inni dziennikarze to akceptują.
Ten ład medialny, ta osłona medialna Donalda Tuska będzie szczelna, bo jednak rynek się zmienił, jest internet, no są też inne redakcje.
Prawda, ale jednak ciągle posiadanie lub nie telewizji publicznej ma duże znaczenie w Polsce.
A z drugiej strony mamy takie elementy, jak wróćmy do strajku rolników, którzy wydają się bardzo nieufni wobec Donalda Tuska, a popiera ich przytłaczająca większość Polaków.
Tyle, że ja ciągle nie wiem, kto jest czołówką tego protestu. Chciałbym poznać liderów, kto jest twarzą tego protestu.
Nie ma
jakim
takich.
Gremium, no widzi pan, czyli jeżeli jest taka amorfizacja, użyję takiego mądrego słowa, to na pewno to prowadzi do dwóch rzeczy. Po pierwsze, że ten protest rolniczy to jest taki duży gar, którym gotują się rozmaite potrawy, do którego może do tego gara zaglądać na przykład czynnik obcy, czyli rosyjski. A dwa, że musi być jakiś sformułowany bardzo konkretny katalog żądań. I musi być jakaś czołówka tego ruchu. Już jest zbyt długo to trwa, żeby to ciągle było na zasadzie takiego zwoływania się przez internet.
I zobaczymy, na ile ten ruch wyłoni nowych, bo to jest protest młodych rolników i to jest ciekawe na tych protestach, także w Warszawie widać było bardzo wielu młodych ludzi.
Chcę zobaczyć jakiegoś młodego rolnika, żeby mi opowiedział w ciągu 15 minut, czego oni chcą.
No to zobaczymy, może to się objawi dzisiaj na spotkaniu z premierem, a może 6 marca na kolejnym proteście w Warszawie.
Dlatego obserwuję z ciekawością. Już oczywiście, jak zwykle w Polsce, gdzie jest głęboka polaryzacja, wywołuje to dwojakie reakcje. Znaczy, po pierwsze, wszystkie strony, które okupują rozmaici wojujący zwolennicy Platformy, już pełne są złośliwości na temat rolników, z taką sugestią, że to ciemna masa podszczuwana przez Kaczyńskiego. A z drugiej strony, po prawej stronie jest takie całkowite trochę uwielbienie, znaczy nie zadaje się pytań, jaki to będzie kształt miał ten cały ruch, tylko mówi się, że to jest pleni spadkobiercy polskiej nadziei, prawda? Więc naturalny kredyt zaufania po prawej stronie, ten chyba teraz niech ten ruch uważa na jakiekolwiek ekstremizmy albo na sytuację, w której ktoś będzie chciał wplątywać kwestie dotyczące problemów międzynarodowych ten ruch.
Panie redaktorze, na koniec zapytam o Prawo i Sprawiedliwości. W naszym studiu był chociażby Przemysław Czarnek. Pytałem go o to, czy PiS się z deprecy zaangażuje. Powiedział, nie, nie chcemy ich upolityczniać. Słusznie działa Prawo
czego?
I Sprawiedliwość.
Nie chce. Czego nie chce?
Protestów rolniczych.
Część rolników ma duży katalog pretensji do PiS-u za na przykład w czym zbyt małe blokowanie Zielonego Ładu i tak dalej, więc taka deklarowana przez PiS pewien dystans i niechęć do stawania na czele, no to jest to bardziej realizm, a nie jakieś rozsądne samoograniczenie. Więc, ale obie strony mają problem z tym ruchem. I Tusk też na razie chce występować w woli dobrego wujka i przytulić do piersi kolegów protestujących, ale zastanawiam się, jestem w stanie sobie wyobrazić, że będzie to teraz kolejne ataki Tuska za jakiś czas, sugerowanie, że to jest piąta kolumna Putina i tak dalej. Albo piąta kolumna Kaczyńskiego ewentualnie.
Na przykład tak to może wyglądać. Na koniec zapytam o samo Prawo i Sprawiedliwość. Jak się trzyma partia opozycyjna? Jak pan odczytuje tą dyskusję dookoła roli prezesa Jarosława Kaczyńskiego?
Bez Kaczyńskiego ta partia ulegnie szybkiej fragmentaryzacji. Nie ma na razie żadnego postaci, która mogłaby przejąć partię. Natomiast Kaczyński musi przemeblować tą partię, bo no sam fakt, że jest chyba miesiąc i parę dni, a nie znamy kandydatów, na przykład we Wrocławiu, ile dobrze się orientuje, czy w Białymstoku, no nie wystawia dobrego świadectwa. Taka sytuacja, że w innych miastach, na przykład w Katowicach, nie ma kandydata. Nie wiem, dlaczego nie można było przewidzieć na przykład w listopadzie, że przynajmniej do 15 stycznia tacy kandydaci są potrzebni. Wiem, była sprawa Wąsika, Kamińskiego, były rzeczy, nawet też normalnej partii jedni zajmują się jednym, drudzy innym zajmują się czymś innym, no.
A to takiego chyba, podziału proszę nie ma.
Chyba, że o wszystkim decyduje jeden człowiek i on rzeczywiście z racji fizycznych ograniczeń ludzkiej natury, no nie może robić tysiąca rzeczy naraz. Ale to też nie świadczy dobrze.
O kondycji i partii, i być może i lidera. Piotr Semka, publicysta, pisarz, historyk, publikujący na łamach tygodnika Do Rzeczy, był naszym gościem. Dziękuję panu.
Dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia.